8 osób, w tym 3 dzieci, jest w szpitalu po pożarze w bloku w Rzeszowie. Prace Stanów Zjednoczonych nad sankcjami na Rosję opóźniają się w związku z wojną na Bliskim Wschodzie. Później powiemy wam, w jakich warunkach można spalić 12 tysięcy kalorii przez kilkadziesiąt godzin. Zaczynamy Fakty o drugiej. Dwadzieścia dwa zastępy strażackie gasiły poważny pożar w 12-kondygenacyjnym bloku przy ulicy Popiełuszki w Rzeszowie. Jak podawaliśmy w faktach, 8 osób trafiło do szpitala, w tym 3 dzieci. Kilkunastu udzielono także pomocy na miejscu.
Ewakuowano około 250 osób, ponieważ była ewakuowana klatka schodowa, w której wybuchł pożar, oraz sąsiednie klatki schodowe. W dzisiejszej nocy tamte sąsiednie klatki schodowe do większości mieszkań już lokatorzy wrócą, ale do tej klatki schodowej, gdzie wybuchł pożar, na pewno dzisiejszej nocy nie.
Informował rzecznik PSP w Rzeszowie starszy kapitan Jan Czerwonka. Senat USA rozpocznie pracę nad ustawą o nowych sankcjach na Rosję najwcześniej w lipcu. Opóźnienie jest spowodowane sytuacją na Bliskim Wschodzie oraz pracami nad ustawą budżetową. Autorzy projektu, senatorowie Lindsey Graham i Richard Blumenthal, muszą czekać z powodu innych priorytetów. Projekt zakłada nałożenie sankcji na sektor energetyczny i bankowy Rosji oraz wprowadzenie 500% ceł na towary z krajów importujących rosyjską ropę. Graham rozważa możliwość wyjątków od sankcji dla krajów wspierających Ukrainę. Prezydent Trump wywiera nacisk na złagodzenie projektu, obawiając się wpływu na relacje dwustronne. Śmierć krwawego dyktatora Alego Chameniego mogłaby oznaczać koniec reżimu ajatolachów w Iranie. Nie wyklucza tego siostrzeniec irańskiego przywódcy Mahmoud Moratkhani.
W wywiadzie dla francuskiej telewizji BFM TV Moratkhani skomentował w ten sposób oświadczenia władz Izraela i Stanów Zjednoczonych, które nie wykluczają możliwości pozbawienia życia irańskiego dyktatora w ramach trwających bombardowań. Według siostrzeńca Kata z Teheranu, ten ostatni ukrywa się przed bombardowaniami w mieście Meshed w północno-wschodniej części Iranu. Moratkhani, który odmówił rządowej posady w Teheranie, zaznacza jednak, że irańska opozycja jest podzielona i nie ma pewności, że jest ona gotowa do przejęcia władzy.
O czym informował nasz francuski korespondent Marek Gładysz.
Fakty ważne dla kierowców w RMF FM.
Trwa długi czerwcowy weekend, a to oznacza duży ruch na drogach i więcej policyjnych patroli. Mundurowi patrzą na nas z powietrza i z ziemi, w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach. Wszystko po to, by zapewnić bezpieczeństwo na drogach. Nie popełniajmy tych samych błędów, apeluje Paweł Bryś z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi w rozmowie z reporterką RMF FM Agnieszką Wyderką.
Przy takich wyjazdach gdzieś dalej, jakie błędy są takie częste, które popełniają kierowcę?
Przy pokonywaniu długich podróży jest przede wszystkim zmęczenie. Sprawność psychofizyczna, psychomotoryczna kierującego. Sprawność pojazdu. Zmiennik, czyli jeśli jedziemy naprawdę w długą drogę, w każdej chwili możemy się poczuć źle, czy nawet chce nam się spać. Nie przedłużajmy jeszcze 3 km, jeszcze kilometr, jeszcze 2. Chce nam się spać, czy to jest nocna podróż, czy to jest dzienna podróż. Łapie nas tak zwana zawieszka. Stańmy, zjedźmy, wysiądźmy, weźmy kawę, zregenerujmy się chwilę, zróbmy sobie chwilę przerwy. Te 2-3 minuty naprawdę nas nie zbawią, a mogą niekiedy uratować nam życie albo życie innym.
Uwaga kierowcy, pamiętajcie o ostrożnej i przepisowej jeździe. Policyjne kontrole są nasilone, więc lepiej nie ryzykować. Teraz w faktach będzie bardzo sportowo. Jechał przez kilkadziesiąt godzin z krótkimi przerwami. Spalił 12 tysięcy kalorii. Robert Kubica, który zwyciężył w 24-godzinnym wyścigu Le Mans, w rozmowie z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem opowiedział o tym, jak wytrzymał ten wysiłek.
Co było trudniejsze w Le Mans? Psychicznie wytrzymać te kilkadziesiąt godzin tak naprawdę? Czy fizycznie? To, o czym pan mówił, te 12 tysięcy spalonych kalorii.
Mało ludzi sobie zdaje sprawę z tego, że na przykład w trakcie 3 lata temu, w trakcie pierwszych stint na Le Mans, moje średnie tętno przez 2 godziny to było 180 uderzeń. To nie jest 180 uderzeń takie jak biegasz, czy też jeździ na rowerze, tylko fizycznie. To jest też umysł, który sporo właśnie zabiera energii.
Podkreślił 40-letni Robert Kubica, drugi obok Hiszpana Fernando Alonso, kierowca, który w tym wieku ma wygraną zarówno w 24-godzinnym wyścigu Le Mans, jak i w wyścigu Formuły 1. Kamil Stoch przygotowuje się do swojej ostatniej sportowej zimy. Baterię ładował na długim wiosennym urlopie. Patryk Serwański rozmawiał z 3-krotnym mistrzem olimpijskim o tym, jak podczas urlopu zmieniał swoje nastawienie i o tym, czego oczekuje od siebie w ostatnim sezonie sportowej kariery.
Dzień dobry, a dzisiaj moim gościem Kamil Stoch. Dzień dobry, Kamil.
Dzień dobry.
Tutaj mógłbym wymienić taką litanię, kim jest Kamil Stoch, liczbę sukcesów i tak dalej, i tak dalej, ale myślisz, że to jest potrzebne, czy nie?
Nie, myślę, że to nie jest absolutnie potrzebne. Po prostu Jestem twoim rozmówcą i na tym pozostajemy.
I zanim przejdziemy, wiesz, do takiego stricte świata skoków, chciałem cię trochę spytać o to, co za tobą. Takie piękne słowo preludium sobie tutaj przygotowałem. Preludium do tej twojej wielkiej wyprawy z żoną dookoła świata. Za wami taka pierwsza wakacyjna wyprawa, a skoro wakacje za pasem, no to nie sposób nie spytać o to, co zobaczyliście, co udało się zwiedzić. Chciałbym, żebyś podał takich kilka punktów, które cię może zaskoczyły, czy was zaskoczyły podczas waszej wyprawy. Jeżeli się nie mylę, to przynajmniej taki był plan, że Hiszpania i Portugalia.
I tak.
Ale to
się
szeroki
stało.
Temat, także gdybyś mógł najpierw opowiedzieć w kilku słowach o tym, co cię spotkało, co przeżyliście fajnego.
Ja bym powiedział, że to jest bardziej długi temat niż szeroki. Oczywiście była to przepiękna podróż. Nie powiem, że obyło się po prostu, że było całkowicie sielankowo od początku do końca, no bo te pierwsze dni były takie, no może nie trudne, ale musieliśmy trochę się dograć ze sobą, zgrać, a bardziej zgrać swoje oczekiwania czy jakieś plany. Ja sobie ułożyłem z takim znajomym Arturem, którego serdecznie pozdrawiam, jeżeli mnie słucha. Ułożyliśmy plan, piękny plan po prostu podróży na każdy dzień, czyli wypełniony po prostu miesiąc, co będziemy robić, co w tym czasie można zrobić, ile zwiedzić, co zobaczyć. Tylko że ten plan po prostu, jak się później okazało, no zakładał praktyczne przemieszczanie się dzień w dzień, z miejsca na miejsce, no i nieustanne po prostu zwiedzanie, chodzenie, żeby to wszystko wypełnić. Ale ja z racji tego, że jestem po prostu tyle lat już w tym, co robię, no miałem takie nastawienie zadaniowe, że okej, jest plan, trzeba ten plan zrealizować. I kiedy zrobiliśmy pierwszy postój z Ewą we Francji, taki dłużej niż planowałem, czyli nie zrobiliśmy jednej nocy, a dwie noce, no to ja już zaczynałem panikować, że okej, no to nie zdążymy w takim razie czegoś tam zrobić, już nam coś wypadnie. No to znaczy, że to już ta wyprawa już nie będzie taka, jak ja sobie to zakładałem, a co za tym idzie, no jakby nie będzie to takie pełne, no nie? Takie moje. No i już padałem trochę tak w takie zdenerwowanie. Ewa to oczywiście od razu wychwyciła, no i przez to trochę się musieliśmy, tak ja przynajmniej musiałem trochę zmienić swoje podejście, swój mental. No i tak trochę po prostu zdystansować. No i od tamtej pory, jak już sobie postanowiłem, że okej, no tego się nie da zrobić tak, jak ja to planowałem, bo to jest bez sensu, a w ogóle bez sensu jest po prostu zakładać plan i mieć cel, że tylko wtedy, kiedy to zrealizujemy, ta wyprawa będzie po prostu super, a jeżeli nie, no to nie. No i jak już po prostu to odpuściłem, że dobra, jedziemy, zobaczymy, co się będzie działo. Tam, gdzie będzie nam się podobało, to będziemy zwiedzać. Tam, gdzie nam się nie będzie podobało, to będziemy jechać dalej. I od tamtej pory wszystko było super. Czyli po prostu z planu, jakby konkretny plan przerodził się w brak planu, tylko po prostu kierunek. Kierunek i czerpanie po prostu z dnia na dzień.
I w kontekście tego, co mówisz, bo oczywiście wszyscy kibice, myślę, już wiedzą, że ogłosiłeś rozmowę z Jackiem Kurowskim, że to będzie twój ostatni sezon zimowy. Też pewnie masz na niego jakieś plany, jakieś założenia i zastanawiam się, czy ta podróż może nauczyła cię też tego, chociaż pewnie już sobie z tego zdajesz sprawę, że ten założony plan na ten ostatni rok też może potoczyć się w różny sposób. Zakładam, że masz jakieś oczekiwania związane z tym ostatnim sezonem i czy jesteś świadom, że to też może się ułożyć różnie?
Jak najbardziej tak. A czy gdybym nie miał doświadczeń z kilku ostatnich lat, to być może tak jak powiedziałeś, zrobiłbym sobie jakiś cel, który chcę osiągnąć i po prostu myślałbym tylko o tym celu, że jakby trenuję całe lato tylko po to, żeby to zrealizować i w tym przypadku po prostu i tylko tak mogę zakończyć karierę, nie? Tak zresztą było do tej pory, że już kilka razy tak naprawdę miałem takie podejście, że jeżeli wypełnię jakieś tam swoje po prostu cele wynikowe, jeżeli uda mi się osiągnąć to czy tamto, jeżeli to czy tamto wygram, no to wtedy po prostu mogę zakończyć karierę. No i oczywiście, że mi się tego nie udawało zrobić, bo miałem zbyt dużą presję na sobie. A teraz podchodzę, że niezależnie od tego, co się wydarzy, jaki ten sezon będzie, czy on będzie dobry, czy on będzie mniej dobry, czy pojadę tu, czy nie pojadę tam, to i tak po prostu klamka zapadła, decyzja została podjęta, słowo się rzekło i też w taki sposób mi jest trochę lżej, że już wszyscy o tym wiedzą. Ja też się z tym oswajam każdego dnia, każdej rozmowie z dziennikarzami, w każdej rozmowie z napotkanymi ludźmi, no że po prostu ten ostatni rok tylko może być po prostu jakiś i tylko ode mnie zależy, jaki on będzie. Czy ja się będę cieszył po prostu każdym dniem, każdą minutą na treningu, każdą sekundą w locie, każdym spotkaniem z kibicami, każdą po prostu, nie wiem, podróżą na skocznie. Czy będę bardziej spięty, że ja coś muszę wygrać i po prostu tylko tak się chcę pożegnać.
Ale zastanawiam się, czy trochę nie będziesz czuł presji igrzyska, no bo to jest takie miejsce, tak? No być ostatni raz na igrzyskach, domyślam się, że jest to rzecz, która na pewno gdzieś tam z tyłu głowy ci się pojawia. Natomiast te kwoty startowe, zmiana pomysłu na igrzyska, tak, że nie będzie drużyn, że będą duety, to wszystko powoduje, że liczba tych miejsc będzie mniejsza niż w przeszłości, czyli trudniej będzie się załapać też, jeśli chodzi o reprezentację Polski. Zastanawiam się, czy gdzieś się nie obawiasz, że to w tym ostatnim roku może rzutować na ciebie, na presję taką, którą jednak ona się gdzieś pojawi, albo też na całą grupę, tak, która będzie o te miejsca walczyła. No bo jesteś ty, będzie Piotrek, Dawid, Paweł Wąsek, no nie wiem, Aleksander Zniszczą i tak dalej, i tak dalej. Także czy myślisz, że to może być taka rzecz, która będzie trudna i może gdzieś właśnie jakoś wpływać na to, co się będzie działo podczas zimy?
Tak. I tak, i nie. Tak, tak lub nie. Oczywiście nie da się jakby od tego uciec, nie da się wyrzucić z głowy, że rzeczywiście te kwoty startowe zostały zmniejszone, że będzie tylko trzech zawodników na igrzyskach i pojedzie najlepsza trójka, nie tak, że ktoś po prostu pojedzie za zasługi, bo na igrzyska powinni jechać rzeczywiście najlepsi. Mają jechać, zdobywać medale, osiągać jak najlepsze wyniki. To jest, z tym się zgadzam, z tą filozofią jakby nigdy nie polemizowałem. Natomiast taki jest sport. Mogłem po prostu wybrać sobie inny zawód i po prostu cieszyć się większym spokojem, chociaż znając siebie zawsze ja sam nakładałbym sobie presję, bo to tak naprawdę największą presję nakładamy na siebie sami. Ja oczywiście będę robił wszystko, żeby skakać najlepiej, jak będę potrafił. Moim celem jest teraz przygotować się tak do zimy, żeby tej zimy być w najlepszej możliwej dyspozycji, skakać najlepiej, jak będę potrafił, a co za tym idzie, po prostu jeździć na zawody, na każde zawody i tam oddawać najlepsze skoki. Wierzę w to całkowicie i całym sobą, że jestem w stanie jeździć na wszystkie konkursy, jakie mam w planie i po prostu tam realizować siebie jako zawodnik. Będzie rywalizacja, co za tym idzie, będzie adrenalina, będzie trochę nerwów. Z tym też nie ma co walczyć, to trzeba wziąć. Uczę się teraz tego, pracuję nad tym, w jaki sposób po prostu zrobić tak, żeby to wszystko, co się dzieje wokół, przekuć po prostu na swoją korzyść.
Usłyszał od Kamila Stocha nasz dziennikarz sportowy Patryk Serwański.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.